Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie zajrzymy do Fortu VII w Poznaniu. Trafiło tu 5 młodych wychowanków salezjańskiego oratorium świętego Jana Bosko w Poznaniu. Dziś są znani jako Poznańska Piątka.
Osławiony Fort VII, gdzie spędziliśmy blisko 4 tygodnie, pisał w liście do domu jeden z osadzonych tu chłopaków z błogosławionej Piątki Poznańskiej, Edward Kazimierski. 4 tygodnie nieustannego znęcania się nad nami i niepewności o życie.
Za nami 4. Marsz Pamięci w lasach palencko-zakrzewskich. W tym miejscu w czasie II wojny światowej Niemcy zamordowali tysiące Wielkopolan. Za kilkanaście minut relacja z uroczystości. Z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam o księdzu Aleksandrze Woźnym w kontekście jego osadzenia w Dachau. A pod koniec programu zajrzymy do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które ma nową siedzibę.
W 1969 roku nasza siedziba znajdowała się w dawnej mleczarni. Później przenieśliśmy do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, początkowo w oficynie. Następnie jak oddaliśmy dwór, to przenieśliśmy się do dworu, a jeszcze po drodze byliśmy w budynku, który mieścił się w byłym PGR-ze.
Lednicę odwiedzimy za kilkadziesiąt minut. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Spadają na rynek i dokoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Nieba, co ja słyszę, wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze, krótki refren, zdania trzy, nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze. I odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dokoła jest brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze. I odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam
słowa. Niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
Słuchacie historii żywej.
Osiemdziesiąt trzy lata temu Niemcy utworzyli w Forcie VII pierwszy na okupowanych ziemiach obóz koncentracyjny. W czasie uroczystości oddano hołd Polakom, którzy byli tu przetrzymywani, torturowani i zabijani przez Niemców. W sposób szczególny uhonorowano w tym roku Poznańską Piątkę. Wychowankowie Salezjańskiego Oratorium Świętego Jana Bosko w Poznaniu najpierw trafili do siedziby Gestapo, później przez 4 tygodnie właśnie do Fortu VII. Przypomniał o tym m.in. dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki. Głos zabrał też wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
Zachowały się listy wspomnienia. Następnym miejscem kaźni był osławiony Fort VII, gdzie spędziliśmy blisko 4 tygodnie. Pisał w liście do domu jeden z osadzonych tu chłopaków z błogosławionej Piątki Poznańskiej, Edward Kazimierski. 4 tygodnie nieustannego znęcania się nad nami i niepewności o życie. Nikt z przekraczających bramy ponurej budowli nie wiedział, czy opuści ją żywy. Myśmy ją opuścili, by trafić do więzienia na Muńskiej. Otuchy do przetrwania nam w Forcie VII dawały. Wspólna modlitwa, cicho nucone pieśni i różańce. Te różańce odebrane nam podczas pierwszej rewizji i wrzucone do kosza na śmieci, które dzięki nieuwadze gestapowców udało nam się odzyskać, stały się dla nas najcenniejszą pamiątką z czasu wolności. Błogosławieni Czesław Jóźwiak zginął w wieku 22 lat. Błogosławiony Edward Kazimierski zginął w wieku 22 lat. Błogosławiony Franciszek Kęsy zginął w wieku 21 lat. Błogosławiony Edward Klinik zginął w wieku 23 lat. Błogosławiony Jarogniew Wojciechowski, najmłodsza ofiara, zginął w wieku 19 lat. Najpierw siedziba Gestapo, potem 4 tygodnie Fort VII, potem Muńska, potem Wronki, potem Berlin, Zwickau i na końcu tej drogi krzyżowej, która trwała 2 lata, Drezno, gdzie 80 lat temu, 24 sierpnia, minęła właśnie ta okrągła rocznica zgilotynowania, zamordowania chłopaków z Wronieckiej, przyjaciół Stefana Stuligrosza, z którym byli razem w oratorium, wielu zacnych, ważnych obywateli miasta Poznania, Wielkopolski, przeszło przez oratorium salezjańskie. Niektórzy przeżyli, inni, tak jak błogosławiona Piątka, stracili życie.
Osiemdziesiąt trzy lata to zasięg czasu życia większości z nas. Oznacza to, że mamy niewiele czasu, by korzystać z bezpośrednich relacji osób, które przeżyły tamten straszny czas i mogą osobiście zaświadczyć o grozie, jaką niesie za sobą machina wojny i zagłady. Apeluję zatem do córek, synów, wnuków i prawnuków. Wykorzystajmy ten czas, by zachować unikatowe świadectwa naszych przodków. Fort VII od lat zmienia swoje oblicze, by godnie upamiętniać cześć pomordowanych w nim patriotów. Uzupełniamy zbiory wszystkich oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Mamy możliwość oddać wymierny hołd ofiarom i ich bliskim, dbając o to, by nikt o tej ofierze nie zapomniał.
Prosiłem o tych parę zdań przedstawiciela rodziny, panią Lidię Wrocińską-Sławską, właśnie z rodziny najmłodszej ofiary Jarogniewa Wojciechowskiego. Bardzo teraz proszę.
Muzyka. Poznańska Piątka to nasi bliscy krewni. Jarogniew Wojciechowski to brat mojej mamy. Czesław Jóźwiak to brat mamy Zofii. Franciszek Kęsy to wujek męża Elżbiety. Dzisiaj jesteśmy tu osobiście, ale tych, których nie ma z nami, mam na myśli rodziny już dzisiaj wielopokoleniowe, są duchowo. Wszystkich nas łączy wspomnienie o chłopcach. Wspomnienie, które dali nam nasi rodzice, nasze mamy, nasi ojcowie. Byli to chłopcy radośni, pogodni, weseli, a jednocześnie dojrzali, zdolni do zadumy. My znamy ich z portretów, zdjęć, które były w naszych domach od zawsze. I opowiadali nam o tym nasi najbliżsi. Chłopcy poznali się w oratorium przy Wronieckiej, u Salezjanów, bo wszyscy byli bardzo blisko. Mieszkali na Starym Mieście, przy ulicy Żydowskiej, Zielonej, Królowej Jadwigi, Świętym Marcinie. Byli młodymi ludźmi, którzy bardzo zaprzyjaźnili się ze sobą. Lubili tam chodzić. Tam rozgrywki sportowe, piłki nożnej, ping-ponga, śpiewy, recytacje, inscenizacje teatralne, wycieczki, wakacje, ale i również modlitwa i wspólne nabożeństwa łączyły ich bardzo. Kochali również swoje rodzeństwo i często w tych domach rodzinnych odbywały się spotkania muzyczne przy fortepianie, skrzypcach, akordeonie. Bardzo lubili grać, śpiewać razem ze swoimi siostrami i braćmi. Ich rodziny były zaprzyjaźnione, wspomagały się szczególnie w najtrudniejszym okresie, po ich aresztowaniu i po ich śmierci. Dowodem na to jest opieka nad moją mamą przez mamę Edę Kaźmierskiego, która stała się członkiem naszej rodziny do końca swoich dni. My dzisiaj tutaj cieszymy się bardzo, że możemy być razem z Państwem, że nie jesteśmy sami, że pamięć o chłopcach nie zaginęła. Dzisiaj raz jeszcze dziękujemy za tą uroczystość, za wspomnienie i za obecność i za wartości, które mam nadzieję nie zginą. Dziękuję.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu zna. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Historia żywa.
A naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie. Mówiliśmy przed chwilą o Forcie VII, także w kontekście Poznańskiej Piątki. No, to jest bliski księdzu temat.
Tak, to są wychowankowie salezjańscy, więc rzeczywiście badaniom nad historią ich życia poświęciłem wiele czasu. Swego czasu także z panem doktorem Rafałem Sierchłą wydaliśmy taką zbiorową publikację wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej, która została przetłumaczona na język włoski, na język angielski. Dzięki temu mogła dotrzeć do naszych współbraci salezjanów z zagranicy. Dotarła do wielu krajów świata, bo promowaliśmy ją na kapitule generalnej salezjanów w Rzymie. Piątka rzeczywiście jest pewnego rodzaju fenomenem. Kiedy popatrzymy na 108 męczenników II wojny światowej, to rzeczywiście ich kult wydaje się rozwijać chyba najbardziej dynamicznie w różnych środowiskach, nie tylko salezjańskich. W ostatnich latach chociażby bardzo mocno ten kult rozwinął się w Solcu Kujawskim, w Brzozie, w okolicach Bydgoszczy, bo tam w Łażynie, nieistniejącej wsi, urodził się Czesław Jóźwiak. W tym roku mieliśmy pielgrzymkę do tego miejsca z młodzieżą z okazji 80. rocznicy śmierci Poznańskiej Piątki. No i cały czas coś wokół tego tematu się dzieje, ale jeszcze jest tak, że oczywiście troszkę mamy pomysłów na to, jak rozpropagować te postaci.
Thank you.
wspólnie z panem doktorem Cierchułą przygotowujemy album, który zostanie wydany przez Instytut Pamięci Narodowej, ale chcemy też rozpocząć taką serię książek biograficznych poświęconych tym młodym ludziom, każdemu z osobna, bo oni są w większości publikacji traktowani jako grupa, stąd właśnie Poznańska Piątka, ale każdy z nich ma swoją historię życia i warto przyjrzeć się temu, w jakim środowisku wzrastali, jak wyglądało ich zaangażowanie przed wojną w oratorium, wreszcie jak konkretnie wyglądała ich praca konspiracyjna, za którą, przypomnę, we wrześniu 1940 roku zostali aresztowani i potem po 2 latach niemal więzienia 24 sierpnia 1942 roku zgilotynowani w Dreźnie. A więc cały czas coś się dzieje, też odnajdujemy nowe dokumenty, zwłaszcza w archiwach niemieckich, więc myślę, że na taką pełną biografię jeszcze przyjdzie czas. Rzeczywiście ten pobyt Piątki w Forcie VII był dosyć dramatyczny, byli tam torturowani, jak z odwagą ocalił różaniec, który mu Niemcy zabrali, no i stamtąd zostali przewiezieni do kolejnych więzień, to były Wronki, potem Berlin, Spandau, Neukölln, w 2 więzieniach, Wojciechowski znajdował się oddzielnie, został rozdzielony wówczas, no i ostatecznie Zwickau i Drezno, taka była ich droga męczeństwa. 5 lat temu ksiądz Przemysław Kawecki przygotował wspaniałą wystawę, którą można było oglądać przez kilka miesięcy. Staramy się również bywać w tym miejscu, żeby pochylać się nad tą wielką tragedią, która się w latach wojny w tym miejscu rozegrała i też, żeby właśnie za wstawiennictwem Poznańskiej Piątki, tym uświęconym polską krwią męczenników miejscu, modlić się w ważnych dla nas intencjach.
Niestety często zdarzają się kłamstwa na temat obozów koncentracyjnych, niewiedza lub celowe działanie ludzi, którzy w miejsce niemieckie obozy wstawiają polskie.
Tak, to jest efekt bardzo sprytnej polityki historycznej, która była już prowadzona w latach 50. przez Niemcy Zachodnie, którym udało się wprowadzić chociażby do obiegu naukowego pojęcie naziści, nie Niemcy, i sukcesywnie zakłamywać historię. No dzisiaj po tylu latach to właśnie my Polacy, którzy pierwsi staliśmy się celem agresji hitlerowskich Niemiec, Polacy, którzy tyle wycierpieli, stracili rzesze obywateli, ponieśliśmy wielkie straty materialne, to my musimy się tłumaczyć i ścigać tych, którzy zwłaszcza w prasie, tak jak pan redaktor wspomniał, stosują takiego terminu polskie obozy koncentracyjne, no to jest nie do zaakceptowania i bardzo dobrze, że w ostatnich latach też z taką wielką energią mówi się coraz więcej o polityce historycznej, która musi reprezentować polską rację stanu i takich wyzwań jest rzeczywiście wiele, ale najważniejsze, że coś się w tym wymiarze zaczęło dziać, zwłaszcza pod rządami pana prezesa Karola Nawrockiego, który wprowadził pewną dynamikę, ale też pewne priorytety właśnie, chociażby docierania na zachód Europy z najważniejszymi publikacjami. Oczywiście trzeba te publikacje tłumaczyć, nie patrzeć na pieniądze, wysyłać je do ośrodków naukowych, no i efekty same przyjdą. Wspomniałem tą książkę, która została po angielsku wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. To mniej więcej ta historia właśnie pokazuje, jak należy działać. No, zainwestowaliśmy dzięki życzliwości pana profesora Reczka w tą pozycję, bo przecież ją było trzeba przetłumaczyć, wydać i rozdać darmowo na kapitule, ale trafiła do ponad 120 krajów świata. To jest dobry efekt i myślę, że właśnie taka polityka historyczna z czasem przyniesie pożądane skutki. W ubiegłym roku jeden z profesorów w Wielkiej Brytanii opublikował książkę w języku angielskim o Salezjanach w KL Auschwitz. No i po przypisach zdążyłem się zorientować, że głównie korzystał on właśnie z zasobów internetowych, z biogramów i historii, która została opisana przez Polaków w różnych językach. No i dzięki temu też ukazała się taka książka, więc efekty przyjdą. Myślę, że powinniśmy być w tej kwestii bardzo zdeterminowani, bo historia jest nauczycielką życia, jak mówi starożytna maksyma, i jesteśmy tego świadkami. Zachód Europy, który bardzo łatwo poddawał się historycznym manipulacjom, po prostu nie widział chociażby takich zagrożeń, które teraz dla wszystkich są jasne w związku z wojną na Ukrainie, po napaści Rosji na ten niepodległy kraj. I okazuje się, że Polacy od wielu, wielu lat alarmowali, tak interpretowali rzeczywistość, pokazując właśnie na historię, że taka polityka, jaką prowadzi Putin, prędzej czy później doprowadzi do tragedii. No, nikt nam wówczas nie wierzył, a dzisiaj wszyscy otwierają szeroko oczy. A więc warto naprawdę z determinacją podchodzić do tej misji, jaką jest polska polityka historyczna, która służyć powinna polskiej racji stanu.
Podjęliśmy dziś tematykę obozów koncentracyjnych. Nie po raz pierwszy zresztą w naszym magazynie. Powiedzmy teraz o KL Dachau, gdzie trafił ksiądz Aleksander Woźny. Mówimy dziś o tym kapłanie z kilku powodów, prawda?
Tak. Przygotowywana jest premiera filmu Antoniego Wojtkowiaka, Jestem tylko Woźnym. Ksiądz Aleksander Woźny to dzisiaj sługa Boży, kandydat na ołtarze. Jeden z tych niezłomnych kapłanów, którzy w trudnych czasach dali świadectwo wierności Chrystusowi i Kościołowi. Najpierw był więziony przez Niemców w obozach zagłady. Został aresztowany w 1940 roku, przewieziony najpierw do Buchenwaldu w grudniu 1940 roku, kiedy Niemcy właśnie w KL Dachau zaczęli koncentrować duchowieństwo, zwożąc je z różnych obozów koncentracyjnych, i tam pozostał w Dachau aż do wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie. Można powiedzieć, że to był czas z jednej strony męczeństwa, chociaż ksiądz Woźny rzadko w swoich wypowiedziach nawiązywał do tego czasu, który jakoś uformował, przygotował do pełnienia ważnych funkcji po wojnie. To był rzeczywiście niezwykle gorliwy duszpasterz, wrażliwy na potrzeby biednych, charyzmatyczny kapłan, który wychodził z wieloma inicjatywami formacyjnymi dla wiernych i jeszcze za życia cieszył się wśród nich estymą. Jest taki wątek ważny, myślę, w jego życiorysie. Kapłani, którzy byli więzieni w Dachau, uważają, że ich wyzwolenie to był cud, który wyprosili za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego. Stąd po wojnie odbywały się pielgrzymki byłych księży obozowiców, zawsze w kwietniu, do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. I ksiądz Woźny rzeczywiście przez całe życie bardzo mocno propagował kult świętego Józefa, który jest opiekunem trudnych spraw. Modlił się za jego wstawiennictwem chociażby wtedy, kiedy budował kościół, plebanię. To była końcówka lat 70. Spore trudności z uzyskaniem budulca. On rzeczywiście wybrał tą drogę bardzo gorliwej modlitwy do świętego Józefa i się udało. No, swego czasu zostały opublikowane też listy księdza Woźnego z Dachau, monumentalne wydawnictwo. Listy, które są świadectwem tego wszystkiego, co więźniowie przeżywali, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że one były cenzurowane, więc często treść trzeba odczytywać w pewnym kluczu. W tym obozie zagłady, jak wiemy, był więziony wychowawca księdza Woźnego, błogosławiony już dzisiaj biskup Michał Kozal, który był rektorem seminarium, kiedy ksiądz Woźny jako kleryk odbywał studia filozoficzne w Gnieźnie. Wówczas tak formacja kapłanów archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej wyglądała, że filozofia była dla obu archidiecezji w Gnieźnie, studia teologiczne w Poznaniu. To był też czas, kiedy był często wyznaczany do służby liturgicznej przy kardynale Auguście Chlądzie, kolejna wielka postać Kościoła, więc można powiedzieć, nawet biorąc pod uwagę ten czas martyrologii w obozie koncentracyjnym, że Pan Bóg jakoś przez takie doświadczenia, przez ludzi, których mógł poznać, no przygotowywał go do tej pięknej posługi. A oczywiście warto też dodać, że oprócz tego okresu więzienia w KL Dachau, później został jeszcze uwięziony przez komunistów, więc niezwykła postać. I bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby kiedy już będzie wiadomo, w jakim terminie odbędzie się premiera filmu Jestem tylko woźnym, żeby z tym dokumentem się zapoznać. Ja już miałem dzięki życzliwości pana reżysera możliwość oglądnięcia tego dokumentu. Bardzo wciągający, serdecznie polecam.
Trzymamy też kciuki za pewne procesy, które się teraz toczą także w Watykanie, związane z księdzem Aleksandrem Woźnym.
Tak, tych procesów rzeczywiście toczy się bardzo wiele. Ksiądz Woźny jest jednym z kandydatów sług bożych archidiecezji poznańskiej, ale przypomnę, że wciąż na etapie już watykańskim toczy się proces drugiej grupy męczenników II wojny światowej. No miałem zaszczyt pełnić funkcję wicepostulatora tego procesu, kiedy odbywał się na terenie Polski. Później jego losy różnie się potoczyły. Akurat jako salezjanie wycofaliśmy z grupy naszych kandydatów i już mamy złożone pozycje. I tam też jest wiele ciekawych postaci, które chociaż na pewnych etapach swojego życia byli związani z Wielkopolską, między innymi właśnie kandydat, nad którego procesem pracowałem, sługa Boży ksiądz Franciszek Miśka, salezjanin, dyrektor małego seminarium duchownego w Lądzie aresztowany, później właśnie w KL Dachau po już śmierci męczeńską w 1942 roku. A więc to też jest ważne, te procesy chociażby z tej perspektywy, o której dzisiaj już mówiliśmy, polskiej polityki historycznej, bo kiedy ci słudzy Boży zostaną ogłoszeni błogosławionymi Kościoła, zawsze jakieś notatki tu i ówdzie w mediach katolickich się pojawią się ich życiorysy, więc warto rzeczywiście modlić się w tej intencji, żeby Pan Bóg zechciał bogacić Kościół i naszą wspólnotę wyniesieniem na ołtarzy tych naszych kandydatów.
Słuchacie historii żywej. Thank you. Słuchacie programu Historia Żywa.
Wielkopolanie przypomnieli historię zbrodni z lasów Palencko-Zakrzewskich pod Poznaniem. Dla niektórych z Państwa może to być miejsce nieznane. O masowych egzekucjach i zbiorowych mogiłach na terenie podpoznańskiej gminy Dopiewo nie mówi się tyle, co na przykład o Katyniu. A historia tego miejsca jest równie tragiczna. Od 4 lat przypominają o nim historycy i mieszkańcy w ramach Marszów Pamięci. Uczestnikom tegorocznego przemarszu towarzyszył Krzysztof Polasik.
Jesteśmy w lasach Palencko-Zakrzewskich w przepięknym otoczeniu. Paleta barw otaczająca nas jest przepiękna. Doktor habilitowany Rafał Reczek, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Poznaniu. A w roku 1939 na jesieni 40 lasy Palencko-Zakrzewskie, tak jak i lasy Rożnowskie, lasy Ludźmierskie i wiele innych miejsc na terenach wcielonych przez Niemców do Rzeszy, o których mówimy, że były to tereny kraju warty, stały się areną niewyobrażalnej zbrodni ludobójstwa na elitach państwa polskiego.
Przyjmij do swojej chwały niewinnie zamordowane siostry zakonne, kapłanów, misjonarzy i pomordowanych Wielkopolan. Obdarz ich pokojem w Twoim królestwie.
13 października 1939 roku zamordowano pierwsze ofiary, którymi były siostry zakonne. Przywiezione zostały przez Niemców na miejsce straceń 2 samochodami i po zdjęciu habitów musiały wejść do przygotowanego wcześniej dołu śmierci.
Niemcy chcieli wyeliminować tych, których postrzegali jako potencjalne zagrożenie. To była świadoma, z premedytacją zorganizowana operacja o kryptonimie Tannenberg. To był ostatni etap dla tych, którzy przeszli m.in. Fort 7 w Poznaniu, czyli pierwszy na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich obóz koncentracyjny.
Najlepsi Wielkopolanie, którzy najpierw dali nam wolność w Powstaniu Wielkopolskim, wywalczyli, potem budowali II Rzeczypospolitą. Nazywam się Zofia Dobrowolska, jestem prezesem Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca Sami Swoi. I powstańcy, i właśnie inteligencja polska, nauczyciele, żołnierze, no harcerze, kwiat polskiego społeczeństwa, jako warstwa przywódcza, była zagrożeniem dla Niemiec. Więc postanowili na samym początku tak właśnie zorganizować mordy, żeby tu kamień na kamieniu, żeby nie było Polaków wcale, bo docelowo nie chcieli w ogóle Polaków i wszyscy by byli zamęczeni, wyniszczeni.
Wyrósł tutaj las. Kilkanaście lat temu ścięty w ramach prowadzenia gospodarki leśnej. Wyrasta teraz nowy. Dzięki powojennym kolejnym leśniczym obecnemu panu Jarosławowi Jańczakowi, którzy oznaczali to miejsce brzozowym krzyżem z tabliczką Groby Nieznane. Dopiero w 2006 roku gmina postawiła tutaj głaz z tablicą. Marszami Pamięci staramy się o przeprowadzenie pogłębionych badań celem poznania liczby i tożsamości ofiar.
W dniu, w którym była egzekucja, miejscowi Niemcy, Foldeutsche ogradzali ten teren, uniemożliwiając polskim sąsiadom wchodzenie do lasu, tak by byli oni bezpośrednimi uczestnikami, świadkami tych zbrodni. Natomiast ludzie widzieli ciężarówki zmierzające tutaj, szacowali po liczbie osób, które mogły w takich ciężarówkach być, ile tych osób mogło się w tych wszystkich transportach znajdować. No, przywołujemy liczbę kilku tysięcy osób.
Mamy 4 kwatery i w tej kwaterze może najliczniejszej, którą znamy na razie, gdzie jest 7 zbiorowych mogił, tam się odbywa to upamiętnienie najważniejsze, czyli msza święta, wystąpienia. Temu mają służyć te marsze. Upowszechnieniu tej informacji, tej wiedzy o tym, bo okoliczni mieszkańcy nawet niektórzy nie wiedzieli o tym. A tylu mamy nowych mieszkańców. Cały las jest otoczony osiedlami nowoczesnymi. Ludzie biegają, to już jest park. Upowszechniamy, rozpowszechniamy. Przedtem my pracujemy cały rok. To jest morze pracy przedtem, żeby to upowszechnić, żeby zaprosić młodzież. W zeszłym roku tej młodzieży było naprawdę mało. Zaczyna się coś dziać.
marsz pierwszy, ale wszelkie takie w gminie odbywające się działania powiązane właśnie z wszelkimi uroczystościami, to już rok rocznie wspieramy. A marsz pierwszy. Agnieszka Pochmara, reprezentujemy szkołę SP2 imienia Edwarda Hrabiego-Raczyńskiego z Komornik. Stwierdziłyśmy, że powinniśmy jak najbardziej tutaj jako przedstawiciele naszej szkoły znaleźć się.
Dzieci chcą przychodzić, przyjeżdżać na takie rzeczy?
Bywa różnie, ale jaki pan, taki kram. Więc skoro my żeśmy z wielką ochotą chciały tutaj uczestniczyć, to nasze dzieci jak najbardziej również.
Płynie gdzieś tam na tę młodzież?
Ja myślę, że tak, aczkolwiek jest taki może maleńki zawsze problem z organizacją, bo wiadomo, kino ma większą siłę przebicia, wycieczka większą siłę przebicia, ale są też takie osoby, które chcą poznawać, a że moja klasa to jest klasa piąta, więc to jest na tym etapie jeszcze, że są ciekawi.
Interesuje się takim tematem. Mi coś tata wspominał przy tym, jak się tutaj udałem z klasą. Jest to na pewno ciekawe i jak już wrócę do domu, to poczytam na ten temat.
W roku 1944, kiedy Niemcy już chcieli zacierać ślady swojego barbarzyństwa, kiedy wiedzieli, że wojna jest dla nich na całym froncie przegrana, rozpoczęli akcję o kryptonimie 1005, to znaczy dokonywano ekshumacji szczątków tutaj pochowanych, te szczątki były palone, prochy rozrzucane.
Zostali ci Polacy ponownie niejako zamordowani. No i teraz mamy problem. Po wojnie nie można było, jak należy, prowadzić badań. Nikt nie był zainteresowany, bo tak naprawdę to nie Polacy rządzili. Nie ma list ofiar, nie ma ludzi, nie ma rodzin, więc jest wielki problem, ale myślę, że doprowadzimy w końcu do tego, że docelowo nawet poznamy nazwiska tych ludzi, a nawet biogramy. Daj Boże. Tyle, że to jest wielka praca, bardzo kosztowna i nawet taka instytucja jak Fort VII, Muzeum Martyrologii, jak również IPN nasz nie są w stanie samodzielnie wykonać tego. A jest miejsce, gdzie to mogą przeprowadzić, ponieważ Niemcy w tylu miejscach mordowali, że w końcu się pogubili i niektórych miejsc nie odkopali, nie spalili.
Historia żywa.
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ma nową siedzibę. Za ponad 28 milionów złotych zmodernizowano dotychczasowy budynek wystawienniczy. Dzięki temu powierzchnia zwiększyła się ponad dwukrotnie. To nowe miejsce, mówiące o naszej historii, odwiedził Rafał Muniak.
Wcześniej takiej wystawy nie mieliśmy. One były zupełnie w inny sposób robione.
Mówi Mariola Olejniczak, kierownik działu edukacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Miały narracje, miały aranżacje, ale na zasadzie takiej, że były manekiny, były jakieś ścianki.
I rzeczywiście najnowsza sala ekspozycyjna w nowym budynku przypomina bardziej galerię sztuki niż tradycyjne muzeum. A do wprowadzenia widzów w klimat przeszłości służą m.in. filmy wyświetlane na ścianach.
I te filmy są takim wideokomentarzem, który bardzo wiele wyjaśnia, ponieważ na jednym obrazie mamy historyczne przedmioty, a na drugim mamy ich odpowiedniki współczesne.
Teraz widzimy panią, która używa solniczki, a na drugim obrazie przedmioty, które były solniczką 1000 lat temu, wytwory z rogów.
Tak, to są pojemniki rogowe, które przypuszcza się, że najprawdopodobniej właśnie były pojemnikami na sól. A co ciekawe, to też takie równouprawnienie. Z jednej strony mamy panią, a z drugiej strony mamy pana. Więc to też chodziło o pokazanie, no tak naprawdę my używamy nawet przedmiotów, które są bardzo podobne, ale one są robione na przykład z innych materiałów. Chodziło nam też o to, żeby pokazać, że my się wiele nie różnimy od tych ludzi, którzy żyli tutaj 1000 lat temu. Mamy podobne marzenia, pewnie podobne pragnienia. I to też troszeczkę z tego filmu wynika. Film jest niemy, ponieważ wystawie towarzyszy muzyka, ona jest też zupełnie inna. Podejrzewam, że większość naszych odbiorców spodziewa się, że jak przyjdzie na wystawę archeologiczną, zwłaszcza do naszego muzeum, to usłyszy takie dźwięki historii, bym powiedziała, coś ze średniowiecza. Nic bardziej, że tak powiem, mylnego. Tutaj jest coś zupełnie innego i nie będę ukrywała, że jest to z pewnością efekt tego, że za wystawę odpowiedzialni są edukatorzy, bo mamy trochę inne spojrzenie na obiekty.
Nowa sala ekspozycyjna to zaledwie część rozbudowanej bryły budynku muzealnego, mówi Bartosz Gadziński, kierownik działu inwestycji muzeum.
Powierzchnia poprzedniej stodoły została jakby w zabudowie podwojona, czyli mamy około powiedzmy 1800 metrów zabudowy. Do tego piętro i razem uzyskujemy powierzchni użytkowej około 2500 metrów kwadratowych, plus taras, który jest nad nami, około 300 metrów.
Teraz jest fajny widok, bo jest widok na jezioro Lednickie i na ostrów Lednicki z palacją.
To była też taka planowana jego funkcja, żeby można stąd ruiny, one są widoczne w zasadzie jesienią, kiedy nie ma liści na drzewach, ale taki był też zamysł, żeby wycieczki mogły podziwiać ten krajobraz.
Ta wielka inwestycja muzealna niesie także wiele korzyści dla widzów i pracowników, dodaje wicedyrektor do spraw programowych muzeum Antoni Pelczyk.
Żeśmy tutaj skończyli migrowanie, jeżeli chodzi o siedzibę, o magazyny, dlatego że w 1969 roku nasza siedziba znajdowała się w dawnej mleczarni. Później przenieśliśmy do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, początkowo w oficynie. Następnie jak oddaliśmy dwór, to przenieśliśmy się do dworu, a jeszcze po drodze byliśmy w budynku, który mieścił się w byłym PGR-ze i obecnie mamy wybudowany nowy obiekt, który spełnia nasze oczekiwania. Budynek ten zapewnia nam infrastrukturę magazynową i wystawienniczą. Sala wystawiennicza ma około 900 metrów kwadratowych i to będzie wystawa stała. Nadto mamy magazyny, które spełniają wszystkie warunki, jeżeli chodzi o procesy konserwacyjne. I do tego mamy jeszcze magazyny archiwalne, pracownie, salę dydaktyczną, interaktywną.
Jakie korzyści odniosą turyści?
Tutaj będą udostępnione dwie ekspozycje czasowe. 6 ścian, skarbiec Ostrowa Lednickiego i do tego wystawa malarstwa Tadeusza Sobkowiaka. Ponieważ nie mamy jeszcze doświadczenia w całorocznym eksponowaniu muzeum, to będziemy zbierać doświadczenia i być może, jeżeli też zwiedzający przyzwyczają się do tej nowej oferty, to będą zjeżdżali w tym okresie już jesienno-zimowym.
Do tej pory muzeum działało
było sezonowe, tak, od kwietnia do października i to związane było głównie z ekspozycjami plenerowymi, to jest na Ostrowiu Lednickim i Wielkopolskim Parku Etnograficznym. Możemy teraz eksponować i być udostępnionym przez cały rok, dlatego że tutaj jest pełna infrastruktura. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone też przez cały rok z racji tego, że posiadamy salę, o której już wspomniałem. Komfort uczestników tutaj zajęć edukacyjnych no zdecydowanie się poprawił, a nadto też w przyszłości komfort dla zwiedzających, ponieważ w tym miejscu będą mogli zobaczyć nasze najcenniejsze artefakty, jakie posiadamy w zbiorach. Do tej pory byliśmy ograniczeni w eksponowaniu tychże artefaktów, dlatego że nie dysponowaliśmy odpowiednimi pomieszczeniami. Już dzisiejsza wystawa ma ponad 900 artefaktów.
Jakich?
To są najcenniejsze, jeżeli chodzi o staurotekę, o militaria. Jest tutaj ta wystawa zaskakująca dla przeciętnych zwiedzających, którzy dotąd oglądali nasze wystawy związane właśnie z militariami, z różnymi rzemiosłami, warsztatami rzemieślniczymi.
Budowa nowej siedziby Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w większości została sfinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest marszałkowską instytucją kultury. Jej zadaniem jest gromadzenie, pielęgnowanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy o pierwszych piastach i historycznych początkach państwa polskiego z uwzględnieniem europejskiego kontekstu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Wizytą na Lednicy kończymy dzisiejsze wydanie naszego magazynu. Kolejna audycja za tydzień o stałej porze, a kończymy jak zawsze dawnym wielkim hitem. Kłania się Jacek Butlewski.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.